Ewangelii Jana od 15 rozdziału 26 wersetu do 16 rozdziału 15 wersetu. Jest to ostatni z cyklu moich rozważań na temat Ducha Świętego, jakie są zawarte w Ewangelii Jana. I czytamy tutaj tak. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, mówi Jezus, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze mną od początku. Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Będą was wyłączać z synagog, nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. Lecz mówię wam o tych sprawach, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, przypomnieli sobie, że was o nich uprzedziłem. Wcześniej nie mówiłem wam o tym, ponieważ byłem z wami. Teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idę. Ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełni wasze serce. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Więc słowo po słowie. Jezus mówi tak, gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Jezus na początku tego fragmentu i pod koniec tego fragmentu mówi o relacjach, jakie są w tak zwanej Trójcy Świętej. I mówi tak, gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę, tak? Ale przyszło od kogo? Od Ojca. Duch Prawdy, który wychodzi od kogo? Od Ojca. Ten złoży o mnie świadectwo. Widzimy to niesamowite współdziałanie, przenikanie siebie nawzajem Ojca, Syna i Ducha. Jaka jest tutaj współpraca i jedność w tym działaniu. I dlatego dla mnie na przykład to jest taki z wersetów, gdzie ciężko mi zrozumieć, że są ludzie, którzy mogą mówić, że Duch Święty nie jest Bogiem. Że jest jakąś energią, jakimś prądem i tak dalej. To współdziałanie nie byłoby możliwe, gdyby te osoby nie były Boże, takie sobie równe. Więc gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, przyjdzie on w imieniu Jezusa, ale będzie pochodził od Ojca, jest to Duch Prawdy, tak? Dlatego, że Jezus jest prawdą, nazwany Ewangelii Jana i przychodzi ktoś w imieniu Jezusa, to może przyjść tylko Duch Prawdy, bo nikt nie zna tak dobrze prawdy, jak Duch Boży, który przenika głębokości Boże, więc głębokości Jezusa też przenika. Więc nikt nie jest w stanie nas lepiej wprowadzić w prawdę, jak tylko sam Duch Prawdy. I u Ewangelisty Jana mamy to takie wyraźne oddzielenie Boga od władcy tego świata, od diabła. Jezus powiedział w 14 rozdziale tej Ewangelii, że władca tego świata jest już w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać. Nic, co by mogło nas łączyć. Nic nie ma, tak? I w Ewangelii Jana w 8 rozdziale Jezus mówi o tym, że to jest o diable, tak? Że to jest ojciec kłamstwa. Dlatego, że on nie wytrwał prawdzie i nie ma w nim prawdy. On jest ojcem kłamstwa. Więc tu nie ma nic wspólnego. To jest duch prawdy, a duch tego świata nie ma żadnej łączności między nimi. I ten duch prawdy wychodzi po co? Aby złożyć o mnie świadectwo. Żeby zaświadczyć o prawdzie, tak? To jest zadanie Ducha Świętego. I wiecie, jak byłem młodym wierzącym, może z jakieś 2 lata byłem wierzącym człowiekiem, a miałem sąsiadów świadków Jehowy. A nie miałem żadnego pojęcia, to co jest, co oni wierzą i tak dalej. Oni to byli bardzo sympatyczni ludzie. Zacząłem przychodzić do domu, do nich, i rozmawiać z nimi. I oni zaczęli mówić o Jezusie, że Jezus jest jakimś tam to Archanioł Michał, tak naprawdę według Biblii. Ja w tym czasie nie czytałem Starego Testamentu, miałem awersję jakąś do czytania Starego Testamentu. Oni mi wiele fragmentów ze Starego Testamentu przytaczali. Ja nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć. Się zastanawiałem, czy oni mają rację, czy nie mają racji. I wiecie, zacząłem pytać Boga: Boże, to powiedz mi, jak to jest? Bo ja kochałem Jezusa, ale nie wnikałem w jakieś tam teologiczne kwestie. To jakoś tak było mi to w tamtym czasie sprawą drugorzędną. I wiecie, przyszło przeświadczenie od Ducha Świętego, kim jest Jezus. Ja później, tak, później przyszły argumenty biblijne, bo studiowałem Biblię, przyszły argumenty, później dyskusji ze świadkami, już wiedziałem, co mówić. Ale to, co pierwsze przyszło, to przyszło przeświadczenie do mnie, wewnętrzne przeświadczenie na temat prawdy, kim jest Jezus. Ja wiedziałem, że Jezus nie jest żadnym aniołem. Ja nie potrafiłem może tego argumentować jeszcze, to przyszło później, ta argumentacja ze Słowa Bożego, ale pierwsze było to przeświadczenie od Ducha Świętego. Tak, Duch Święty złożył we mnie świadectwo o Jezusie. Na temat prawdy, tak? Dalej apostoł Jan mówi o tym, że wy jednak też świadczycie, gdy jesteście ze mną od początku, i powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Dlaczego? Dlaczego jest to ważne, ten duch prawdy? Bo będą ludzie, tu o tym mówi Jezus, którzy będą prześladować wierzących, sami mając się za wierzących, tak? Że nawet będą zabijać uczniów Jezusa, myśląc, że służą Bogu. Więc tu nie jest mowa o prześladowaniu, które pochodzi jakby z zewnątrz, od ludzi, którzy Boga mają za nic i Boga chcą zniszczyć, ale od ludzi, którzy sami mają się za wierzących, za takich, którzy służą Bogu, a jednak nie znają ani Ojca, ani Jezusa. I dlatego Jezus mówi, lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. I uczniów, który ta świadomość, że Jezus odchodzi, napełniła głębokim smutkiem. Żyli przez 3 lata z Jezusem, nie wyobrażali, myślę sobie, życia bez Niego. Jak tu teraz żyć? Jak żyć, jak teraz zabraknie Pana, kiedy nie będzie Go blisko? Natomiast Jezus miał świadomość tego, że On mówi o czymś daleko lepszym, co ma przyjść. Tak? I kto ma przyjść. Bo Jezus, wiemy, że był ograniczony w ciele. Z iloma z nas, kiedy każdy z nas jest w swoim domu, mógłby być Jezus? Żeby chociażby odwiedzić nas, to zajęłoby pewnie parę tygodni Jemu, żeby pobyć z nami w domu dłużej. A jednak przez Ducha Bożego On może być w każdym czasie, zawsze w nas i przy nas, tak? To jest coś, zupełnie nowy wymiar, który wprowadza nas Ewangelia przez przyjście Ducha Bożego. Nie dość, że On może być z nami cały czas i co więcej, może być w nas, nawet Jezus nie był w nich, tak? Jezus był obok nich, a teraz ten poziom bliskości, ten poziom relacji przyszedł na jeszcze głębszy poziom, dlatego że przez Ducha Bożego Bóg może zamieszkać w nas, ale też, że Jego życie może być w nas. Więc o tym mówi Jezus. Lepiej dla was, abym ja odszedł. My może, ponieważ nie doświadczyliśmy tego, co uczniowie, czyli nie chodziliśmy z Jezusem tak jak oni, więc może dzisiaj dla nas to są słowa bardziej jakby do nich, ale my żyjemy już w tym czasie, kiedy doświadczamy tego, jak dobrze, że On odszedł. Bo opiekun przyszedł. A gdy On przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie. Co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do tych trzech kwestii, tak? Duch prawdy, jego zadaniem jest uświadomić świat o prawdzie, która tyczy się tych trzech rzeczy. Grzechu, sprawiedliwości i sądu. Dlatego, że jak wiemy, na świecie jest wiele pomieszania w tych kwestiach. Albo w ogóle ludzie nie wierzą, że jest kwestia grzechu, albo widzą grzech tam, gdzie go nie ma, a tam, gdzie jest, to go nie widzą, tak? Czyli zamieniają dobro na zło, a zło na dobro i tak dalej. Co do sprawiedliwości i sądu, no bo przecież sprawiedliwość i sąd polegała na tym, że niewinny Jezus został ukrzyżowany, tak? I tak się stała, taka się na ziemi stała sprawiedliwość. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty, Jezus mówi tak, że On przekona. Werset 9. Przekona świat co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. I to jest kluczowa kwestia, tak? Tycząca się grzechu. Że grzech tak naprawdę w istocie jest niewiarą w Jezusa. Słuchajcie, czy dzisiaj trzeba kogokolwiek przekonywać, że morderstwo czy na przykład gwałt jest złem? Czy komuś to jakoś trzeba wkładać do głowy, że to jest zło? W dniach bieżących w Polsce miały miejsce dwie okrutne zbrodnie na dzieciach, tak? Czy kogokolwiek trzeba przekonywać, że stało się straszne zło? Nawet bandytów w więzieniach nie trzeba przekonywać. Bandytów trzeba jakby powstrzymywać, bo myślę, że gdyby bandyci mieli dorwali takiego jednego, czy drugiego, czy drugą, to by rozszarpali żywcem, tak? Dlaczego? Bo nawet oni mają świadomość, że stało się coś niedopuszczalnego. Nawet bandyta taki tam z krwi i kości, tak? Nawet oni wiedzą, więc czy my potrzebujemy przekonywać ludzi, czy Duch Święty potrzebuje przekonywać, że morderstwo jest złem? Nie. Znajdziemy wielu bezbożników, pełną gębą, którzy nigdy nikogo nie zabili i nie zabiją. I przez całe swoje życie będą uczciwi. A dlatego Duch Święty przyjdzie, i ci bezbożnicy w dodatku są dumni, że są ateistami. Dlatego istotą grzechu, którą trzeba przekonać świat, jest co? Jest niewiara w Jezusa. To jest grzech. Ale jakie w tym zło, wielu się zapyta, że ja nie wierzę w Jezusa? Jestem dobrym człowiekiem. Nikogo nie zabiłem, tak, nikogo nie okradłem. Dobro czynię nawet w dodatku, bo się udzielam charytatywnie, czy jakkolwiek. Więc tu jest problem. I wiecie, już Marcin Luther zwrócił uwagę na to, i w jego tych katechezach ta kwestia była poruszana, że słowa nie będziesz miał bogów innych obok mnie, a słowa związane z Ewangelią Jezusa, że nie będziesz, że nie ma zbawienia inaczej jak poza Jezusem, poza wiarą w Niego, to jest jedno i to samo. Tu jest znak równości. Nie wolno ci mieć innych bogów i nie wolno ci szukać zbawienia inaczej, inną drogą, jak tylko przez Jezusa. Bo jeśli On jest Bogiem, to Jemu się należy całkowicie tylko w Nim położyć naszą wiarę i ufność. Że tylko On może nas zbawić. I tak naprawdę Jezus tutaj mówi o bałwochwalstwie. Grzech niewiary Jezusa jest grzechem bałwochwalstwa. To, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, gdzie powiedział, że od 18 wersetu w tym fragmencie, że gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez kłamstwo tłumią prawdę. Jaką prawdę? Tam dalej Paweł mówi, że cześć należy się tylko Stwórcy, że niewdzięcznicy, którzy nie oddali Bogu czci i dziękczynienia, pogrążyli się w ciemności swoich bezrozumnych umysłów i stąd zaczęły się wszystkie inne grzechy. Od bałwochwalstwa. Bo nie złamiemy żadnego innego przykazania, typu nie zabija i tak dalej, jeśli najpierw nie złamiemy pierwszego przykazania. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Bo to znaczy, że jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, a my jesteśmy stworzeni przez Boga jako istoty, które muszą oddawać komuś lub czemuś cześć, więc jeśli tą osobą, której nie będziemy oddawać, której będziemy oddawać cześć, nie będzie Bóg, to w to miejsce wejdzie cokolwiek lub ktokolwiek inny. I bożkiem może stać się nawet bardzo dobra rzecz. Rodzina i tak dalej. Jeżeli na przykład moja reputacja jest dla mnie rzeczą najważniejszą, to dla niej będę gotów nawet posunąć się do kłamstwa. Jeżeli reputacja dla mnie będzie ważniejsza niż prawda, prawdą jest Jezus, tak, czyli niż Bóg, to dla reputacji będę gotowy posunąć się do kłamstwa. Jeżeli, nie wiem, jeżeli miłość pieniędzy będzie dla mnie ważniejsza niż na przykład rodzina, to dla rodziny, dla kariery poświęcę rodzinę. Więc dobre rzeczy, to tam jeden z ojców Kościoła, zdaje się Augustyn, mówił, że bałwochwalstwo polega na nieuporządkowanych miłościach. Że jeśli Bóg nie jest pierwszą miłością naszego życia lub tylko cokolwiek innego, to nas doprowadzi do bałwochwalstwa, a każdy niemy bożek prowadzi do oszustwa nas. Tak? Czyli nie da nam tego, co może nam dać tylko Bóg. Więc jeśli szukamy naszego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zapewnienia, nadziei czy szczęścia gdziekolwiek indziej niż poza Bogiem, to sprowadzi nas na manowca. Choćby te inne rzeczy były też bardzo dobre. To tak jak w naszej kulturze na przykład takie powszechne mniemanie było i jest, że dobrobyt da szczęście. A potem się okazuje, że wielu ludzi, którzy mają wszystkiego w bród, dziwną depresję ma. Bo wcale nie są szczęśliwi, tak? Czyli, że ten Bożek dobrobytu doprowadził ludzi na manowce. Omamił ich. I zniewolił ich, tak? Bo to do tego zawsze prowadzi. Do niewoli. Więc co do sprawiedliwości, Duch Święty przychodzi, żeby przekonać świat o grzechu, którym jest bałwochwalstwo, które polega na tym, że ludzie nie wierzą w Jezusa, czyli że On jest jedynym Bogiem. Tak? Gdyby Jezus nie był Bogiem, to w tym momencie Duch Święty nakłaniałby tu do bałwochwalstwa. Ale ponieważ Jezus jest Bogiem, dlatego też grzech zawsze zaczyna się od tego, że ludzie szukają spełnienia w życiu poza Chrystusem. To, co odkrył Dawid w psalmie 16, kiedy mówił, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma życia poza Chrystusem, bo przecież Jezus jest drogą, prawdą i życiem, tak? Czyli nie ma życia poza Nim tak naprawdę. Prawdziwego życia, życia wiecznego nie ma poza Jezusem. Więc jeśli szukamy tego poza Jezusem, bo ponieważ tak jak jeśli przypominacie sobie, kiedy przed świętami wielkanocnymi mówimy o Ewangelii, czym jest Ewangelia? Zacząłem od tematu tego, że Jezus jest centrum Ewangelii. Wszystko sprowadza się do Jezusa, ponieważ On nas stworzył i tylko wszystko, co dobre, jest tylko w Nim. Do tego to wszystko zmierza. Apostoł Jan też w trzecim rozdziale tej Ewangelii swojej mówi tutaj tak. Werset, te słynne 16, ale też dalej, do 18 wersetu. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. I teraz słuchajcie 18 wersetu. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Więc mogę być niewiadomo jak dobry człowiekiem, odmawiając wiary w Jezusa, ciąży na mnie Boży gniew. I w tym samym trzecim rozdziale, ale w wersecie 36 też tą myśl Jan powtarza, czyli zapisując słowa Jezusa. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. Wszystko się sprowadza do Jezusa, tak? Więc co do grzechu Duch Święty przekonuje, gdyż nie wierzą we mnie. Więc przekonanie o grzechu, kiedy przychodzi od Ducha Świętego, to Duch Święty nie musi przekonywać o morderstwach i tak dalej. Ale o tym, że nie oddałem się Jezusowi. Że Jezus nie stał się moim Panem. Duch Święty wywyższa Jezusa i prowadzi do tego przekonania, że moim grzechem jest to, że żyłem będąc odwróconym od Boga. Że odwróciłem się od Boga, oddaliłem się od Niego i to jest istotą grzechu. Po drugie, Duch Święty przekonuje co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. Powiem wam, że przez wiele lat to było dla mnie takie tajemnicze, enigmatyczne. Nie rozumiałem, o co chodzi. Jak sprawiedliwość się okaże przez to, że Jezus odejdzie do Ojca, już Go więcej nie zobaczymy, kiedy przed chwilą mówi, że za chwilę Go zobaczą. Nie potrafiłem tego zrozumieć, a myślę, że tak naprawdę to jest proste, ponieważ jest tutaj mowa o tym, tak naprawdę o dziele krzyża, o śmierci Jezusa, Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, że przez to dokonała się sprawiedliwość, dlatego, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez dzieło krzyża i na Jezusie Bóg uczynił zadość swojej sprawiedliwości. Ale list do Hebrajczyków, 9 rozdział, rzuca nam więcej światła na to, co się stało przez to dzieło Jezusa. Kiedy czytamy w 11 wersecie i dalej listu do Hebrajczyków, co się stało przez to odejście Jezusa do Ojca. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, czy nowych korzyści, nowych dóbr, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależące do rzeczy stworzone. Czyli jest tutaj mowa o tym, że Jezus przez swoją krew wszedł do niebiańskiej świątyni. W niebie. Wszedł on do świątyni nie z krwią i kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią. Raz na zawsze zapewniając nam wieczne odkupienie. Bo jeśli krew kozłów i cielców oraz popiół z jałówki poprzez pokropienie uświęcają skalanek i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Gdyby Jezus tego nie zrobił, sprawiedliwością byłoby nas wszystkich zabić. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Ale ponieważ Jezus to zrobił i umarł w nasze miejsce, mógł oczyścić nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Po to też jest On pośrednikiem nowego przymierza. Tak? Czyli przez to, że Jezus nie tylko umarł tu na krzyżu, ale że potem poszedł do nieba, czyli poszedł do Ojca i tam w niebieskiej świątyni ta krew została uznana Jego i dokonała oczyszczenia nas, naszego, ale też przez to, że co Jezus zrobił, stał się On pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tam, gdzie ma funkcjonować przymierze, musi dokonać się śmierć tego, który je ustanawia, tak jak w przypadku testamentu. Przymierze staje się prawomocne z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. Czy też, no bo wiecie, przymierze a testament to jest jedno, zamiennie możemy użyć tego słowa, dlatego Stary Testament czy Nowy Testament, można powiedzieć Stare Przymierze czy Nowe Przymierze. I o to tutaj chodzi. Obietnice Nowego Przymierza nie byłyby aktualne, dopóki Jezus by żył. Tak? Dopóki Jezus żył, te obietnice nie mogły się wypełnić. Dlatego dopóki Jezus mówił, jeśli ja nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie. Bo dopiero śmierć Jezusa mogła wprowadzić nowe przymierze w życie. Żeby Duch Święty mógł przez krew Chrystusa, bez tej krwi Chrystusa, nie mógłby w nas zamieszkać. Dlatego też czytamy tutaj dalej, że właściwie według prawa, w 22 wersecie, niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Skoro więc ziemskie odpowiedniki rzeczy niebieskich trzeba oczyszczać takimi ofiarami, same rzeczy niebieskie, lepszymi ofiarami niż te. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Więc już więcej mi nie zobaczycie, bo Jezus jest orędownikiem w niebie, a Duch Święty jest orędownikiem na ziemi. Więc dzięki temu stała się sprawiedliwość. Jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Więc odtąd już mnie nie zobaczycie, tak? Apostoł Paweł mówi, że jeśli ktoś znał Jezusa w ziemski sposób, jak niektórym było dane to tak jak apostołom, tak Paweł mówi, odtąd go już takim nie znamy. Bo znamy Jezusa nowego. W sensie tej rzeczy, którą Jezus uczynił, tak? To, co mówili do Hebrajczyków też na początku, że o Jezusie, że Jezus umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość, tak jak nikt inny w wszechświecie. Dlatego Bóg Jego namaścił olejkiem radości. Jak żadnego z innego z Twoich towarzyszy, jest tam powiedziane. Dlatego został też wywyższony, jak mówi list do Filipian, za to, co zrobił przez swoją śmierć krzyżową, ponad wszelkie inne imię, tak? Tak się stało zadość sprawiedliwości. I na przykład apostoł Paweł też w liście do Rzymian, kiedy mówi o usprawiedliwieniu z wiary, mówi w ten sposób, że teraz objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Więc to oznacza, że co do sprawiedliwości Duch Święty przekonuje, gdyż odchodzę do Ojca i już mi nie zobaczycie. Duch Święty przekonuje o Ewangelii, tak? Że Jezus umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił do nieba dla naszego zbawienia. Składając ofiarę swojej krwi za nas w niebie, w niebiańskiej świątyni. I po trzecie, Duch Święty przekonuje też co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. I wiecie, i to wszyscy chyba wiemy, czy znamy takie powiedzenie, że na tym świecie nie ma sprawiedliwości, tak? Bo widzimy tyle zła, które ma miejsce. Ale jeśli chodzi o kwestię sądu, nawet ludzie w świecie zdają sobie sprawę, jak kwestia sądów i sędziów jest niezwykle istotna dla funkcjonowania na przykład państwa. Wiemy, co się działo w naszym kraju. Teraz już może trochę przycichło, kiedy chodziło o Sąd Najwyższy. Tak? O reformę sądów, czy to była reforma, czy nie reforma, nie wchodzę w rozważania na ten temat, ale chodzi mi o sam fakt, tak? Że jaka batalia toczyła się pomiędzy politykami głównie, czy tymi, którzy mają świadomość, jak ważna jest kwestia niezawisłości sądów, właśnie o sądy w Polsce. Żeby mieć poczucie, że sądy są sprawiedliwe i są w ramach prawa dokonywane, że sędziowie nie są tak samo bezbożnikami czy takimi nieprawymi. Wiecie, to sama Biblia właśnie sędziów nazywa bogami. Jezus sam przytoczył psalm 82, Żydów, którzy zarzucali mu, że Jezus siebie czyni Bogiem, a mówi, a czy Słowo Boże was nie też nie nazywa, sędziami nie nazywa, sędziów nie nazywa bogami. Habakuk. Gdybyśmy chcieli czytać jego księgę, to on zaczyna od skargi. Boże, widzisz zło i nie grzmisz? Dlaczego nic z tym złem nie robisz? Wielu wierzących ludzi, nie tylko wierzących, ma ten dylemat jakby z tą Bożą nierychliwością. Nawet sama księga Apokalipsy, kiedy jest otwarta piąta pieczęć i ukazują się dusze zabitych z powodu Jezusa i swojego świadectwa i te dusze wołają o co? Boże, jak długo to jeszcze ma trwać? Jak długo nie osądzisz mieszkańców ziemi za przelaną naszą krew? Te dusze wołają o sąd. Te dusze wołają o sprawiedliwość. Dlatego jest to tak ważne. I Duch Święty przychodzi, żeby przekonać o czym? Co do sądu? Gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli spojrzeć w Biblię, temat sądu i Boga, który jest sędzią, jest jednym z głównych tematów. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na samą Apokalipsę, która jest najszczegółowszym powiadomieniem o tym, co ma nadejść, to większość Księgi Objawienia jest opisem Bożych sądów. 21 Bożych sądów w trzech turach, trzech seriach, po 7 sądów. Apostoł Paweł powiedział tak, albo jeszcze może apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi tak, że Jezus przyszedł na ten świat, aby zniszczyć dzieła diabła. A apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale 15 wersecie mówi tak, że Jezus na krzyżu rozbroił duchowe zwierzchności i powiódł je w triumfie. Jako swój łup, tak? Krzyż stał się momentem wyroku. Teraz wyrok już zapadł. Zło zostało pokonane. Czyli najprościej mówiąc tak. Wyrok zapadł. Dobro zwyciężyło. Dobro zwyciężyło. Teraz żyjemy w czasie egzekucji tego wyroku. Kiedy ten wyrok jest egzekwowany i zostanie wyegzekwowany. że dobro zwyciężyło i dobro zwycięży. To nie jest tak, że to nie jest sprawa przesądzona. Oj, nie wiadomo, mamy nadzieję, że się wszystko dobrze skończy. Ale tylko nadzieję mamy, bo nie wcale nie jesteśmy pewni. Równie dobrze może szala przychylić się na drugą stronę. Nie. Przez Duch przekonuje świat co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. I Księga Objawienia jest opisem Bożych sądów, tak? One są pewne. I wiemy, co się stanie z diabłem, władcą tego świata, tak? Że będzie uwięziony na 1000 lat, a koniec końców on i wszyscy inni, którzy mu służą, którzy jemu oddają cześć, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego i będzie raz na zawsze amen. My to już wiemy, tak? Księga Objawienia nam dała to objawienie. Ten wyrok zapadł. Dlatego też Boże sądy powinny być dla nas źródłem radości i nadziei. Że Boży sąd jest pewny i my wiemy, że dobro zwyciężyło. Chociaż ogromu zła i niektórzy boją się czytać Apokalipsę ze względu na te straszne rzeczy, które są tam opisane, bo one pokazują, jak straszne jest zło. I czasami to zło wydaje się być tak przytłaczające, tak straszne, że my nie widzimy, tracimy nadzieję, tracimy jakby tą światłość przed nami, ta ciemność, tej ciemności, jakbyśmy się pogrążali. Tymczasem Duch Święty jest też nazywany pocieszycielem, dlatego, że On daje nam poświadczenie, że dobro i miłość zawsze weźmie górę. Dobro i miłość zawsze weźmie górę. Nie zło. Miłość zwycięży. Dobro zwycięży. I dlatego może Duch Święty być pocieszycielem, bo kiedy jesteśmy zalani morzem zła, kiedy widzimy niesprawiedliwość, kiedy widzimy ucisk, o którym to między innymi Jezus mówi, że wierzący ludzie są zabijani nawet z powodu swojej wiary w Jezusa, to czy te dusze właśnie męczenników, które wołały, jak długo jeszcze nie będziesz sądzić mieszkańców ziemi za przelaną naszą krew, to one mogą wiedzieć i odpocząć w tym, że wyrok już zapadł i Bóg dotrzyma swojego słowa. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć, mówi Jezus. To tak jak z Nikodemem, który nie był w stanie zrozumieć pewnych spraw bez Bożego Ducha, uczniowie też nie byli w stanie pojąć pewnych rzeczy, pewnych tajemnic Bożych. Potrzebujemy Bożego Ducha, żeby On nas wprowadzał w Boże prawdy. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Duch Święty wprowadzi nas. To jest obietnica, odpowiedzialność Ducha Świętego, zadanie Ducha Świętego, żeby wprowadzić nas we wszelką prawdę. Wiemy, że Jezus jest prawdą. Wiemy, że Ewangelista Jan w swoim 8 rozdziale 31, 32 wersecie powiedział, że prawda nas wyzwoli. Że jeśli wytrwamy w Słowie Jezusa, to wtedy prawdziwie staniemy się Jego uczniami. Więc jest pewien proces, że w Słowie trzeba wytrwać. Nie wystarczy tylko usłyszeć i poznać, ale w tym Słowie trzeba wytrwać, a wtedy staniecie się moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyzwoli od i wyzwoli do. Wyzwoli od grzechu, z niewoli grzechu, tak? Czyli z ograniczeń, które nam grzech narzucił, ale też wyzwoli do tej przestrzeni życia, którą Bóg dla nas ma, dla tych nowych możliwości przez wiarę w Jezusa. Więc Duch Święty przychodzi wprowadzić nas we wszelką prawdę. Dopóki nie znałem Ducha Świętego, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak w strasznym zakłamaniu żyłem. Co do siebie samego, co do innych ludzi, co do świata. Ale przede wszystkim co do siebie samego. Tak naprawdę w ogóle siebie nie znałem. W ogóle. Tyle masek miałem na sobie, tyle jakby projekcji jakichś swoich wyobrażeń, życzeniowego myślenia na swój temat, że nie miałem pojęcia, jaki naprawdę jestem. I Duch Święty, kiedy się za mnie zabrał, stopniowo zaczął mi pokazywać prawdę, jaki jestem. o źle, które jest we mnie, o dziadostwie złości, które we mnie było, ale też i o dobrze, które Bóg we mnie stworzył, tak? I włożył. O tych dwóch rzeczach. Jakie to było, jaka była ulga dowiedzieć się o sobie, że jestem z jednej strony zły, ale z drugiej strony, że to wyzwalało mnie z tej niewoli tego zła. I myślę, że my tak samo możemy powiedzieć, że Duch Święty przychodzi i wprowadza nas w prawdę o sobie, o świecie, o innych ludziach, ale też o Bogu. I On jest tym, który prowadzi nas we wszelką prawdę. Dlaczego? Ponieważ nie będzie mówił sam od siebie. To jest ciekawe, kiedy rozważamy relacje w Trójcy Świętej, że Duch Święty nie mówi nic sam z siebie. Jezus nic nie mówi sam od siebie. Jezus tylko mówi to, co Ojca usłyszał. Duch Święty mówi to, co od Jezusa usłyszał. Oni w sobie nie wykraczają poza siebie, poza ramy, które wytycza druga osoba. I On powie o wszystkim, co usłyszy. I to jest ciekawe dla mnie. Nie o wszystkim, co usłyszał, ale o wszystkim, co usłyszy. Jest czas też teraźniejszy, użyty. I to znaczy się, że my bardzo potrzebujemy relacji z Duchem Świętym. Że samo Pismo nam nie wystarczy. Potrzebujemy oczywiście Pisma, ale samo Pismo nam nie wystarczy. Potrzebujemy usłyszeć Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14-16 wersecie mówi tak. Ci, których prowadzi Duch Święty, są dziećmi Bożymi. Kto jest dzieckiem Bożym? Ten, czy ta osoba, którą prowadzi Duch Święty. Czy ta osoba, która też słyszy Ducha Świętego, tak? Która idzie za głosem Ducha Świętego. Tam swoją drogą niedawno wyczytałem taką ciekawostkę, że ci są dziećmi Bożymi. Tak? To słowo dzieci, tam w Grece jest użyte takie słowo, które nie tyczy się małych dzieci, tylko się tyczy dojrzałych synów. Więc kogo Duch Święty prowadzi? Dojrzałych synów. Wcześniej apostoł Paweł w tym liście do Rzymian mówi, że my, którzy postępujemy według ducha, a nie według ciała, czyli trzeba postępować według ducha, iść za głosem Ducha Świętego, za Jego prowadzeniem, tak? Ci stają się dojrzałymi synami. I On powiadomi was o tym, co ma nadejść. I po pierwsze to się wypełniło, najbardziej myślę, w pismach czy Piotra, czy Pawła, ale szczególnie w Apokalipsie świętego Jana, która jak pierwszy werset pierwszego rozdziału Apokalipsy mówi, że oto jest to, co Jezus ukazał swoim sługom, co ma wkrótce nadejść. Tak? Co wkrótce ma się wydarzyć o czasach ostatecznych. Ale myślę też, że Duch Święty w czasie naszego życia jest też tym, który nam objawia, co ma nadejść. Kiedy Dawid miał zostać powołany na króla, w sensie on był powołany przez Boga, tak? Ale Izrael go jeszcze nie uznawał. I kiedy miał przyjść ten czas, że Dawid miał zostać wybrany królem całego Izraela, przy Dawidzie stanęli Isacharyci. To jest pewien proroczy obraz. Pismo Święte mówi, że Isacharyci wyróżniali się tym. Mieli głębokie zrozumienie czasu, w którym żyli i tego, co ma czynić Izrael. I to jest obraz, proroczy obraz, który zapowiada ludzi, którzy żyją w Duchu Bożym. Że to są ludzie, którzy też, tak jak Isacharyci, mają świadomość, głębokie zrozumienie czasu, w którym żyją. I tego, co ma czynić Izrael. I że Duch Święty chce przychodzić też do naszego życia i te rzeczy nam objawia, żebyśmy mieli zrozumienie, w jakim czasie żyjemy, kiedy jest czas czynić co i co mamy czynić. Tak? On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Więc Duch Święty jest tym, który uwielbia Jezusa. Dlaczego? Gdyż bierze nie sam z siebie jakby, ale bierze z Chrystusa i nam przekazuje. Czyli znowu to, że Ewangelii centrum jest Jezus, że wszystko mamy w Chrystusie. Wszelkie błogosławieństwo duchowe niebios jest dla nas w Chrystusie, które Duch Święty nam przekazuje. Dlaczego Jezus mógł powiedzieć, że z mego weźmie? Werset 15 mówi tak. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Czyli w Bożej wspólnocie trzech Bożych osób istnieje coś takiego. Ojciec wszystko daje Synowi, Syn wszystko daje Duchowi, Bóg jest cały w dawaniu i wszystko daje nam, a my wszystko oddajemy Jemu przez Syna w Duchu Świętym. Tak to działa. I na tym polega też ta jedność, która jest w Trójce. Ich wszystko jest wspólne. Oni siebie nawzajem, Ojciec, Syn i Duch, przenikają. I to też, widzicie, widzimy na przykład w Dziejach Apostolskich, w pierwszym kościele, 4 rozdział, 32 werset, kiedy mówi o tym, że w wspólnocie wierzących było jedno serce i jeden duch, więc była ta jedność wewnętrzna w nich. Dlatego też nikt nie nazywał tego, co posiadał, swoim, ale wszystko, tam czytamy, wszystko mieli wspólne. To była prawdziwa wspólnota. Wiecie, i potem też można odróżnić świat od Królestwa Bożego, że w tym świecie jest taki duch egocentryzmu, tak? Gromadzić dla siebie, zabrać innym, żebym ja miał. Natomiast w Bożym Królestwie jest zupełnie inny, przeciwny obraz życia, tak? Który polega na dawaniu. Na oddawaniu siebie dla innych. I to jest zasada, która obowiązuje w Bożym Królestwie. Ten świat gromadzi i zabiera. W Bożym Królestwie wszystko jest dawane. Wszystko jest oddawane. Jedni drugim sobie nawzajem oddają. To jest ta zasada, którą widzimy w Bogu, która spina ten pierwszy werset tego fragmentu, że gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, tak, tych relacji, zależności, powiązań, które są w Bożych osobach i w tej wspólnocie jedności, która jest między nimi, i tym ostatnim wersecie. Wszystko, co Ojciec ma, jest moje. Dlatego też my też możemy powiedzieć, że wszystko, co jest w Chrystusie, jest nasze, bo Ojciec wraz z Synem darował nam wszystko. Bóg jest cały w dawaniu. Wiecie, kiedy rozważam sam tą całą Ewangelię Jana pod kątem Ducha Świętego, to sam coraz bardziej widzę, jak Kościół nie może funkcjonować bez Ducha Świętego. Nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. Jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Jako Kościół, jako wierzący ludzie. Bez Ducha Świętego ani rusz. Bez Ducha Świętego jesteśmy martwi. Nic się nie da tak naprawdę bez Ducha Świętego. Więc jeśli to wiemy, to tym bardziej zdajemy się na Ducha Świętego, tym bardziej chcemy polegać na Duchu Świętym, tym bardziej chcemy być w relacji z Nim, żeby tak jak Jezus, czy jak Ojciec przekazał Jezusowi, Jezus Duchowi, a Duch nam, żeby mógł przekazać to, co jest z Bożych skarbcach, to, co jest w Chrystusie, żeby Duch Święty mógł nam przekazać, a my żebyśmy mogli oddać pole, dać pole Duchowi Świętemu, żeby mógł działać pośród nas, w nas, w naszych rodzinach, w naszej społeczności. Jezus się o to modlił, kiedy mówił w 17 wersecie swojej arcykapłańskiej modlitwie: pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. To była arcykapłańska, tak zwana modlitwa Jezusa o jedność w Kościele. Jedność, o której tutaj czytamy, która jest w Bożej wspólnocie i którą Duch Święty chce nas wprowadzić. Natomiast zauważmy, jak wiele jest takich pozytywnych rzeczy, które można teraz zobaczyć na przykład w Polsce, w Kościele, że wielu wierzących ludzi różnych denominacji zbliża się do siebie i dzieją się dobre rzeczy, ale z drugiej strony mam takie odczucie, że nigdy wcześniej też nie widziałem tylu rozdwojeń, tylu podziałów, tylu skłóceń, jakie w tej chwili ma miejsce wśród wierzących ludzi. Jak wiemy, że to jest walka duchowa, tak? Komuś bardzo zależy, żeby Kościół nie był w jedności. Żeby ludzie oddalali się od siebie, żeby nie byli wspólnotą. Wiecie, dzisiaj jest łatwo w dobie internetu słuchać na przykład najlepszych kaznodziejów, po co mam przyjść do zboru, tam będzie ktoś smęcił, w domu sobie posiedzę, ciepło dzisiaj, upał, chciałoby się powachlować, w domu posłucham jakiegoś kaznodziei z drugiego końca świata, super kaznodziei i będę mieć super czas z Bogiem, tak? Ja nie mówię, że tego nie możemy robić, bo sam korzystam oczywiście i słucham czasami do różnych innych ludzi, ale jak łatwo jest tworzyć namiastkę. Nie wiem, w dobie portali społecznościowych, Facebooka i tak dalej, jak łatwo jest mieć niby kontakt z tysiącami wierzących ludzi, mieć tysiące znajomych i stworzyć iluzję społeczności. Łatwiej jest być w takim wirtualnym kościele online, niż czasami tworzyć wspólnotę z kilkoma wierzącymi w jakimś mieście, którzy mi już nieźle zalaźli za skórę i być może ja im mamy czasami siebie serdecznie dosyć. Bo tu, w tej małej wspólnocie, wtedy jest prawdziwe życie. A w internecie to jest high life, tak? Tam jest sztuczne życie. Wiecie, czytałem ostatnio takie dane, które mówią o tym, że pokolenie Z, jak nazywa się dzieci urodzone po 2000 roku, ma coraz większe problemy z tworzeniem relacji. Nie umie rozmawiać, nie umie stworzyć bliskiej więzi z drugą osobą. Ma tysiące znajomych na Facebooku, Twitterze czy gdzie tam jeszcze i żadnego prawdziwego przyjaciela w życiu. Bo nie umie z kimś rozmawiać twarzą w twarz. I to jest problem, który dzisiaj socjologowie czy antropolodzy zauważają, że jest taki problem, tak? Który tworzy iluzję społeczności, wspólnoty, która jest tylko iluzją. Nie jest prawdziwą wspólnotą. Ale co się okazuje? Wiecie, kiedy ja istnieję w tej wirtualnej, internetowej rzeczywistości i patrzę na to, co się dzieje pośród wierzących ludzi, jakie komentarze umieszczają i tak dalej, to nie tylko ja, ale wielu innych braci zauważa też to, ile hejtu, jeśli mówimy, że w świecie jest hejt, jest mowa nienawiści, to wśród wierzących nie ma nic mniej. Ile jadu, ile gadania jeden na drugiego, ile oskarżania jeden na drugiego. Mówi, że jedni wierzących na drugich wierzących. Czyli widać, że jest taki wyraźny problem pośród nas, wierzących ludzi. Natomiast Duch Święty jest duchem, który zawsze będzie dążył do wywyższenia Jezusa i do stworzenia autentycznej wspólnoty. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi szuka mocy, szuka cudów, szuka jakichś takich ponadnaturalnych znaków, ale czasami jest to szukanie fajerwerków, które jest bardzo skupione na sobie. Żebym ja coś przeżył, żebym przeżył jakąś ekstazę duchową czy cośkolwiek innego, ale jest to bardzo skoncentrowane na sobie, a nie na Bogu. Tak? Królestwo Boże jest zawsze takie, że Chrystus rośnie i potem też Ducha Bożego poznajemy, bo też wiemy, że antychryst będzie czynić znaki i cuda, ale podziw cały ku komu spłynie? Ku antychrystowi, tak? Czyli będzie zwracać uwagę na siebie samego. Patrzcie na mnie. Natomiast Jezus mówi, patrzcie na Ojca. Duch mówi, patrzcie na Chrystusa, tak? Żaden z nich nie zwraca uwagi na siebie samego, tylko na drugą osobę. Taka jest natura, prawdziwa natura Boga i natura Królestwa Bożego w przeciwieństwie do natury tego świata. Ponieważ ten świat skupia się na sobie, nic dziwnego, że ludzie w podziwie za bestią, czyli za antychrystem, za diabłem, powiodą wzrokiem, kiedy ona będzie dokonywać swoich wielkich znaków i cudów. Dlatego nie dziwi się, że Jezus mówił, że będą tacy, co czynią w imieniu Jezusa wielkie znaki i cuda, Jezus powie, ale ja was nie znam. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Duch Święty jest tym, który składa świadectwo o Jezusie. Ale jak tutaj jest powiedziane, wy jednak także świadczycie. Więc jak w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 8 wersecie jest zapisane, żeby czekać na Ducha Świętego, na zesłanie Ducha Świętego, bo kiedy otrzymacie Jego moc, to w pierwszym rzędzie do czego służy moc Ducha Świętego? Abyście byli mi świadkami. abyście byli mi świadkami po krańce ziemi, odpoczynając od Jerozolimy aż po krańce ziemi. Więc to, co jest tutaj zapisane, tak, że przede wszystkim moc Ducha Świętego zwraca się ku temu, żebyśmy wdali wyraźne świadectwo prawdzie, czyli Jezusowi. I z tego, co tutaj Jezus mówi, powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Wiecie, w Grece słowo świadek, czyli martyrs, oznacza równocześnie męczennik. To jest jedno i to samo słowo w Grece. Męczennik i świadek. To znaczy się, że może nie wszyscy musimy zginąć oczywiście, ale że złożenie świadectwa o Jezusie czy danie świadectwa prawdzie zawsze wiąże się z jakimś uciskiem, z jakimś cierpieniem. Może to być różna miara oczywiście cierpienia, ale jakaś cena jest zawsze do zapłacenia. Jeżeli pierwszy Kościół miał jedno serce, jednego ducha, to też się wiązało to z tym, że oni byli prześladowani i świadectwo Kościoła w dobie prześladowania było tym mocniejsze, że ludzie z zewnątrz mieli świadomość, że nikt nie jest gotów cierpieć za kłamstwo. Zaprawdę ludzie są gotowi cierpieć, ale za kłamstwo nie. Więc jeśli oni są gotowi znosić takie prześladowania, że nawet są zabijani, a i tak nie rezygnują z wiary, nie dają się złamać, to musi być tak tylko dlatego, że wiedzą, że w to, co wierzą, jest prawdziwe. I dlatego Kościół miał tak mocne świadectwo i tylu ludzi się nawracało do Jezusa. I dzisiaj się nic nie zmieniło. Kiedy przychodzi prześladowanie, ono zawsze sprawia, że powierzchowni wierzący odpadają, bo nie chcą płacić ceny. Ale ci, którzy wierzą w Jezusa, kochają Jezusa, tym bardziej zbliżają się do siebie, bo wiedzą, że kogo oprócz siebie mamy na tym świecie. Niewierzących znajomych, którzy dzisiaj mogą nas lubić, ale kiedy przyjdą co do czego, to mogą pierwsi nas wydać. Gdyby chodziło o ich życie. Więc słuchajcie, my musimy uczynić wszystko, żeby być Kościołem pełnym ducha. Kościołem pełnym ducha. Bo bez niego się nie da. Wiemy, że wielu ludzi o tym mówi. To, co trochę też Asia wspominała, że coś się naprawdę dzieje nowego. Przychodzi coś nowego. Coś grubego idzie. Bóg ma to przygotowane od dawna, ale my wchodzimy w dni, kiedy to już jest naprawdę bliskie nas. To już się dzieje. Tak jak mówi Jezus, czy nie widzicie, że już się rozwija? Duch Święty przygotował coś, ale też wierzę, że On cały czas przygotowuje nas. Żeby to miasto mogło poznać Zbawiciela i okolice tutaj. Przez nas maluczkich. Bo nie chodzi o nas, chodzi o Ducha Świętego. Im mniejsi jesteśmy, tym lepiej. Bo tym większa będzie chwała Boża, tak? Kiedy się objawi. I Duch Święty wierzy, że On działa w nas i chce coś wypracowywać nas, przygotowywać nas, abyśmy mogli słyszeć, co On do nas chce mówić. Abyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy. Co się dzieje. Słuchajcie, tak jak mówiłem, że w dobie, kiedy ludzie coraz trudniej ludziom nawiązywać prawdziwe relacje, to jest też nasza szansa w pewien sposób. Bo kiedy ludzie nie umieją nawiązywać relacji, kiedy są w jakiś sposób skażeni tym, czy niezdolni do zbudowania relacji, to Kościół, który prawdziwie trwa w jedności, bo jest w Duchu Świętym, znowu będzie jako ktoś, jako jedyny na tym świecie, kto daje autentyczną wspólnotę. I do tego jesteśmy powołani. Dlatego też będziemy się modlić. Duch Święty coś czyni. Duch Święty przygotowuje nas. Dawajmy Mu pole w nas. Nie dajmy się też złamać. Sami nie wpadnijmy w te pułapki, że będziemy oddalać się od siebie stopniowo. Wcale nie trzeba odejść od Kościoła, tak? Ale można być w Kościele i być daleko. Sercem już, tak? Że my damy się skłócić, podzielić. Jako duchowi ludzie powinniśmy mieć zrozumienie tych rzeczy, że te rzeczy będą się dziać, aby nas oddzielić, żeby nas poróżnić, ale my się nie damy, kiedy jesteśmy w Duchu Świętym. Bo wtedy wiemy, o co chodzi. Idziemy za Jezusem. Nie, żeby moje było na wierzchu, ale żeby Jezusa było na wierzchu. I przed nami idą wielkie dni. Ja nie chciałbym, żebyśmy przespali, przegapili to, bo taka opcja jednak też wchodzi w grę. Ale chcemy wejść w tę rzekę Ducha Świętego, żeby ona mogła nas ze sobą porwać. I wierzę, że Duch Święty coś wypracowuje w nas i będzie pracować w nas i przygotowuje nas na to, co nadchodzi. A my potrzebujemy Go słyszeć, mieć relację z Duchem Świętym, żeby słyszeć Jego głos, żeby mógł nas prowadzić. Panie, dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoje Słowo, które ukazuje nam prawdziwość Twojego Słowa, prawdziwość Jezusa Chrystusa. Ty jesteś, Duchu Święty, tym, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, ale my też świadczymy o tym. Ty w nas poświadczasz prawdę i dajesz nam moc, abyśmy też świat mogli przekonywać o tych trzech wielkich prawdach, które ten świat potrzebuje znać. Przez jedność Kościoła, przez autentyczną wspólnotę, świat, jak Ty powiedziałeś, Panie, te niesamowite słowa, że przez jedność świat uwierzy w Ciebie, że jesteś posłany przez Ojca. Nie tylko, że pozna Ciebie, ale świat uwierzy w Ciebie. Więc świadectwo wspólnoty Kościoła, która jest wspólnotą Ducha Świętego, jest największym wyrazem mocy świadectwa, które jest w Duchu Świętym i w prawdzie. Dlatego, Duchu Święty, chcemy się poddawać Tobie. Chcemy ustępować pola, aby dawać Tobie pole w nas. Jeśli cokolwiek jest w nas, co w jakiś sposób Ciebie ogranicza w naszym życiu, Ty nam to pokazuj, Ty, który nas prowadzasz we wszelką prawdę, który nas oczyszczasz, abyśmy mogli wydawać obfitszy owoc, aby więcej Chrystusa było w nas, aby Chrystus w nas wzrastał. Dziękuję Ci, że to czynisz pośród nas, że jesteś tak pełen dobrych myśli o nas i że mówisz do nas te dobre rzeczy, a my chcemy słyszeć Ciebie, chcemy być uważni na Twoje słowo, nie przepuścić tego jednym uchem, żeby wyleciało drugim, ale przyjąć Twoje słowa, rozważać je w nas, pozwolić, żeby pracowały w nas i żeby wydały ten plon, z którym posłałeś Twoje słowo do naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za te rzeczy, które przychodzą, za to, że żyjemy w niezwykłych czasach i żyjemy też w tym okresie w Polsce, kiedy w nadchodzących dniach będą się dziać niezwykłe rzeczy. A my chcemy stanąć na wysokości zadania, a nie staniemy na wysokości zadania, jeśli nie będziemy chodzić w Tobie, Duchu Święty, jeśli nie będziemy postępować według Ciebie. Więc Duchu Święty, uczyń z nami, co tylko zechcesz. Nie chcemy, żebyś tylko Ty należał do nas, ale my chcemy należeć do Ciebie. Bo nie chodzi tylko o to, ile mamy Ciebie my, ale ile Ty masz nas. Ile w nas jest Twoje. Więc Ty, który wiesz, gdzie jesteśmy w naszym życiu, na ile jesteśmy otwarci, Ty, który nas znasz i który wiesz, co jest w nas, proszę Cię, działaj w nas, chcemy dawać Ci to pole, abyś wykonał swoje dzieło pośród nas. Nie chcemy się zapierać, nie chcemy opierać się Twojemu działaniu, chociaż wiem, że czasami być może tak właśnie robimy. Ale chcemy przyjąć wszystko, co jest od Ciebie z ufnością i wiarą i poddać się Tobie. Czyń, co Twoje. Rób swoje, Duchu Święty, pośród nas. Amen. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że to jest sytuacja taka sprzed paru dni. To tak kwestii na przykład prześladowań. Że pracownik IKEA został zwolniony za to, że na portalu społecznościowym nie chciał wejść w akcję oficjalną firmy, że my wszyscy popieramy LGBT. Jako wszyscy pracownicy IKEA pobieramy środowiska homoseksualne i tak dalej, LGBT. Został, ponieważ Ordo Lourdes, czyli prawnicy wierzący, wzięli się w jego obronę i przysłali mi takiego maila, więc jakby wiem tak bezpośredniego źródła, o co chodzi. Oficjalnie IKEA podała, że z tego powodu został zwolniony. Pracownik, który od kilkunastu lat był pracownikiem IKEA, który dostawał wielokrotnie przez wiele lat nagrody za lojalność wobec firmy od strony klientów i samej firmy. Nagrody, tak? czyli był uznanym pracownikiem, tylko dlatego, że nie chciał brać udziału w tej akcji i uważał, że on tego nie popiera i zacytował fragmenty Biblii, tylko z tego powodu firma go zwolniła. Zobaczcie, to niewiele trzeba, tak? Takie rzeczy już się dzieją, gdzie te wielkie firmy popierają na przykład te środowiska, a my wiemy, co Boże Słowo mówi na ten temat. Więc bądźmy z tych, którzy nie dadzą się złamać, tak? Chociażby to miało kosztować coś. Może zwolnienie z pracy, może cokolwiek innego. A Bóg uczyni wielkie rzeczy. Amen.